Jakie mieliście zabawy w dzieciństwie? Chowanego. O. Jak zaczęliśmy tu kluby gier, to wiecie, jaka była ulubiona zabawa młodszej młodzieży? Chowanego. Czekali na to. Niesamowite. Tak stara zabawa, tak prosta, a najciekawsza. Co jeszcze robiliście, będąc dziećmi? Rolki? Nie, rolki to jest nowoczesny wynalazek. Pytam, kapsle. O, graliśmy w kapsle. Czy młodzież wie, co to jest gra w kapsle? Nie wiedzą. Skoble były świetne. Na korytarzach szkolnych graliśmy w skoble. Piękne czasy. Więc kiedy ja byłem dzieckiem, to mieliśmy z moim bratem mnóstwo zabaw. Godzinami ślęczeliśmy nad Lego, mieliśmy kilka zestawów, w kółko z nich tworzyliśmy jakieś nowe dzieła. Całymi dniami siedzieliśmy na drzewach, goniąc jeden drugiego. Naprawdę, całymi dniami. Zapytałem Piotra, który siedzi w pierwszym rzędzie, co on robił, będąc dzieckiem. Mówi, że też chodził po drzewach, nawet wymyślił nazwę dla tego sportu. Nazwał go drzewing i myślał, że będzie to taki, no uda mu się rozpromować ten sport, a później zamienić to na jakiś rodzaj biznesu, ale następne pokolenia okazało się, że na drzewo? Po co? Ale później w szkole średniej to już wstyd było skakać po drzewach, więc mój brat zaproponował mi, że nauczy mnie grać w bilard. Był ode mnie o wiele lepszy. Przegrywałem każdą rundę. Kiedyś wziąłem go, mówię, Paweł, jak to się dzieje, że wszystko przegrywam, a ty wygrywasz? Czym to się różni? I on wtedy zdradził mi swój sekret. Mówi, Dawid, nie wystarczy planować najbliższego ruchu, tak? Że trafisz tą bilą w miejsce, gdzie chcesz. Musisz patrzeć troszkę w przyszłość i zaplanować kolejne ruchy. Jeżeli tego nie zrobisz, nigdy nie wygrasz. Trafiłem ostatnio na artykuł o tym, jak współcześnie człowiek radzi sobie z kryzysem w biznesie, wśród takich małych przedsiębiorstw. I autor tego artykułu napisał, że nie wystarczy w kryzysie widzieć jeden dobry ruch do przodu. Trzeba mieć troszkę szerszą perspektywę i zaplanować kilka konkretnych dobrych ruchów naprzód, by z kryzysu wyjść. No i w końcu, kiedy zacząłem studiować trzeci rozdział drugiego listu do Tymoteusza, zauważyłem, że apostoł Paweł daje bardzo podobną radę swojemu uczniowi Tymoteuszowi. Mówi mu, żeby przemyślał kilka ruchów naprzód, by poradzić sobie w kryzysie. I dzisiaj my z tej lekcji skorzystamy. Więc zobaczmy pierwszy werset trzeciego rozdziału. Wiedz o tym, że w dniach ostatnich nastaną chwile trudne. Już kiedyś rozmawialiśmy o tym pojęciu dni ostatnie. W teologii biblijnej oznacza to czas między odejściem Chrystusa a Jego powtórnym przyjściem tutaj na ziemię. Więc upraszczając, to, o czym pisze apostoł Paweł, dotyczy także nas dzisiaj. Tutaj. Paweł ostrzega Tymoteusza o tym, to, co nadejdzie, by Tymoteusz mógł się przygotować. By mógł zaplanować kilka ruchów naprzód. A co nadejdzie? Wiedz o tym, że w dniach ostatnich nastaną chwile trudne. Gdybyśmy dzisiaj zapytali ludzi, którzy są wokół nas, czy już nastały chwile trudne, co by odpowiedzieli? Większość by odpowiedziała tak, że nastał trudny czas. Jest dzisiaj wiele rzeczy, które martwią nas. Moglibyśmy to nazwać pewnego rodzaju kryzysem. Mieliśmy, w sumie nadal trochę mamy kryzys związany z pandemią. Do dzisiaj odczuwamy ten kryzys w różnych aspektach naszego życia. Mamy kryzys gospodarczy, drożyznę w sklepach, szalejącą inflację. Mamy coś, co niektórzy nazywają niefortunnie kryzysem geopolitycznym. No, wojna jest bardzo blisko nas, niektórych z was dotyczy bezpośrednio. Mamy też coś, co ludzie nazywają kryzysem ekologicznym. Martwimy się o to, że niszczymy naszą własną planetę, nasz dom. Jednocześnie wszystkie rozwiązania, które są proponowane, jak radzić sobie z tym kryzysem, te rozwiązania niby mają coś ratować, ale zazwyczaj z upływem czasu okazuje się, że wcale tego nie robią. Nie ma świetnych rozwiązań na kryzys. Więc gdybyśmy zapytali dzisiaj ludzi wokół nas, czy żyjemy w tych czasach, o których mówił Paweł, nastaną chwile trudne, większość by powiedziała tak, te czasy nastały. O jakim kryzysie mówił Paweł? Czy mówił o czymś, czego doświadczamy w naszym kraju? Co miał na myśli, próbując przygotować Tymoteusza na to, co nadejdzie? Odpowiedź znajdziemy już w drugim wersecie, na samym początku tego wersetu. Przeczytajmy razem z pierwszym. Wiedz o tym, że w dniach ostatnich nastaną chwile trudne. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi i wyniośli. Później apostoł Paweł wymienia jeszcze kilka cech. Nastaną chwile trudne, bo ludzie będą samolubni, chciwi, wyniośli. Apostoł Paweł przygotowuje młodego Tymoteusza, jak radzić sobie z kryzysem. I tutaj wskazuje Tymoteuszowi na źródło tego kryzysu. A co jest tym źródłem lub kto? Nastaną chwile trudne, ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, wyniośli i tak dalej. Źródłem czy przyczyną kryzysu jest człowiek, który staje się samolubny, chciwy, wyniosły. Samolubny, czyli jestem najważniejszy na świecie. Tak? Ja się liczę przede wszystkim, reszta nie interesuje mnie. Liczy się moje dobro, moje bezpieczeństwo, mój komfort. Reszta dla mnie jest bez znaczenia. Chciwość. Ciągle chcę więcej. Mam wszystko, co mi jest potrzebne, ale dla mnie to mało. Jestem dalej głodny. Chcę więcej. No i wyniosłość, czyli postawa, w której człowiek mówi, no przecież wiadomo, że ja wiem najlepiej. Kto ma wiedzieć lepiej o moim życiu, co jest dla mnie dobre, a co nie? Przepraszam. Oczywiście, że ja wiem lepiej. Apostoł Paweł mówi, że przyczyną kryzysu jest człowiek, który stał się samolubny, chciwy, wyniosły. Prowadzę dwie małe grupy, nazywam to starszą grupą i młodszą. I kiedy zaczynaliśmy spotkania tej młodszej grupy, jej uczestnicy mieli po kilkanaście lat. Dzisiaj są już po trzydziestce. Jeden z uczestników tej grupy bardzo szybko gniewał się na cały zepsuty świat. Mówił zdania typu, ale ci ludzie są beznadziejni, są chciwi albo wyniośli, oszukują. Najlepiej byłoby ich wszystkich, no i tu jakoś tam próbował zakończyć to zdanie. Ale zawsze jak już skończył wyrażać to swoje rozczarowanie ludźmi, pytałem go, wiesz, że też jesteś człowiekiem? I gdyby nie Bóg, byłbyś skazany, by żyć i wybierać tak jak ludzie, których dzisiaj osądzasz? Kryzys. Skąd on się bierze? Bierze się od ludzi. Przyczyną kryzysu jest człowiek. A idąc dalej, jego bunt wobec Boga i grzech. Samolubstwo, chciwość, wyniosłość to grzechy. Mamy kryzys gospodarczy, ekologiczny, geopolityczny i tak dalej. Ale największy kryzys zauważamy niestety bardzo blisko naszego życia, ponieważ dotyka on najważniejszych życiowych relacji. I dzisiaj w zachodnim świecie jest totalny kryzys relacji małżeńskich i rodzinnych. Małżeństwa się sypią, rodziny, dzieci nie mają więzi, nie ufają rodzicom, nie czują się wcale bezpiecznie. To jest największy kryzys, jaki dzisiaj widzimy. Większość rzeczy, które apostoł Paweł wymienia tutaj w tej swojej liście, dotyczy relacji. Zobaczmy w całości tą listę od wersetu 2 do 4. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, wyniośli, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi, bez serca, bezlitośni, miotający oszczerstwa, niepohamowani, bez uczuć ludzkich, nieprzychylni, zdrajcy, zuchwali, nadęci, miłujący bardziej rozkosz niż Boga. Kryzys spowodowany jest działalnością człowieka. I nie mówię tutaj o kryzysie ekologicznym, że sami popsuliśmy świat, na którym żyjemy. Częściowo to jest prawda. Ale największy kryzys, jaki dzisiaj jest wśród ludzi, jest spowodowany upadkiem człowieka, jego degeneracją, samolubstwem na czele, jako największą siłą, która niszczy relacje. Bo jeżeli sam dla siebie jestem najważniejszy i przede wszystkim liczę się to, co ja chcę, jakie szanse mają przetrwać jakiekolwiek relacje? Więc mamy kryzys relacji, a co jest z tym związane? Jest to kryzys charakterów. Samolubny, chciwy, wyniosły, pyszny, bluźniący, niepohamowany, zdrajca, zuchwalec, nadęty. Jest to kryzys charakteru. Więc mamy dosyć dziwną sytuację, bo tak, z jednej strony mamy te kryzysy ogólne, które widzimy w wiadomościach, na portalach internetowych. Z drugiej strony widzimy kryzys rodziny, także w naszym kraju. U nas jeszcze nie jest najgorzej, ale widzimy, że kryzys istnieje. I do tego wszystkiego dochodzi kryzys charakteru. Kiedyś było takie powiedzenie, używa się go coraz rzadziej, ale mówiło się, prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Czyli kiedyś istniała pewna zależność między kryzysem a relacjami. Im było trudniej z powodu różnych zewnętrznych problemów, tym człowiek chętniej wracał do domu, do rodziny czy do przyjaciół. Im było trudniej, tym bardziej sobie ludzie pomagali. Ale jeżeli świat zrobił wiele kroków naprzód w samolubstwie, a mamy to dzisiaj w każdej motywującej książce, jak trzeba zadbać przede wszystkim o siebie. Jeżeli świat zrobił wiele kroków w tą stronę, to mamy jeszcze trudniejszą sytuację, bo ta zależność znika. I niektórzy dzisiaj mają ogromny kryzys na zewnątrz, czy to gospodarczy, czy społeczny, ale mają też kryzys wewnątrz, nie mają dokąd wrócić. Nie mają domu, nie mają rodziny, nie mają rodziców, nie mają kogoś bliskiego, na kim mogliby się oprzeć, przy nim odpocząć od wszystkiego, co dzieje się na zewnątrz. Kto jest temu winny? Ludzie będą samolubni, chciwi, wyniośli i tak dalej. Człowiek, który oddala się od Boga, od jego wzorców zachowań, tworzy taki świat, w jakim żyjemy. Czy da się to jakoś odwrócić? Czy da się wprowadzić jakiś program naprawczy? Da się. Istnieje pewna droga w drugą stronę. Czyli będzie to droga, na której człowiek doświadczy rozwoju charakteru, oddalając się od samolubstwa, tak? Czyli coraz bardziej poświęcając siebie dla innych. Oraz droga inicjowania, budowania, naprawiania ważnych relacji w naszym życiu. Istnieje taka droga. I Kościół w pierwszym wieku, idąc śladem Jezusa Chrystusa, a później Jego uczniów, uczył takiej drogi. Chrześcijanie byli nazwani, zanim zostali nazwani chrześcijanami, byli nazywani zwolennikami drogi. Bo to była konkretna droga przez życie. Był to wzór, który pokazał Jezus, który nie przyszedł po to, żeby mu służono, ale żeby służyć i oddać życie na okup za wielu. On pokazał pierwszy tą drogę, jak najdalej od samolubstwa. Później jedno z jego zdań też się utrwaliło, zapisane jest w Dziejach Apostolskich. Więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu. Więc Kościół w pierwszym wieku, idąc śladami Jezusa, zachwycony tym, jak on żył, jak postępował, jak wybierał, poszedł w jego ślady i uczył tej drogi innych. I każdy, kto wchodził na tą drogę, on zmieniał swoje życie o 180 stopni. Samo słowo nawrócenie też to tak naprawdę to oznacza pewną przemianę. Zupełnie inaczej, żyjmy zupełnie inaczej. I Kościół uczył, jak doświadczać uświęcenia w kwestii charakteru. Jak nie być samolubny, jak nie być chciwym, wyniosłym, pysznym, bluźniącym i tak dalej. Że warto być posłusznym rodzicom. I Kościół uczył, jak budować, dbać o naprawdę ważne relacje w życiu. To jest z dziećmi, w małżeństwie, z przyjaciółmi. Kościół uczył tej drogi. My dzisiaj nazywamy to w naszej wspólnocie uczniostwem. I w wersecie 10 tego rozdziału apostoł Paweł mówi o tym do Tymoteusza. Zobaczmy. Tymoteuszu, ty natomiast poszedłeś śladem mojej nauki, sposobu życia, zamierzeń, wiary, cierpliwości, miłości i wytrwałości. To, o czym tutaj napisał Paweł, jest przeciwwagą do tych rzeczy, które napisał na początku rozdziału. Werset 10 i kolejne to przeciwwaga dla wersetów, w których Paweł opisuje zepsucie człowieka w naszych czasach. Więc istnieją dwie drogi. I my rekomendujemy drogę w drugą stronę. Staramy się jej także uczyć. Ona zaczyna się nawróceniem. To jest moment, w którym człowiek mówi, że on już nie chce dalej żyć w samolubstwie, w chciwości, w tym wszystkim. Nawraca się. Pójdę w inną stronę. I Kościół wtedy i Kościół dzisiaj rekomenduje tą drogę jako najlepszą drogę przez życie. Nikogo nie możemy zobowiązać, by tą drogą szedł. Możemy tylko sami pokazać, że pójście tą drogą jest najlepsze. Jest to droga, na której możemy doświadczyć przemiany charakteru. Czyli ktoś na przykład zawsze skupiony na sobie, walczący tylko o własny komfort, dobro, nagle bezinteresownie daje coś drugiemu człowiekowi. Dba o niego. Albo ktoś chciwy, kto myślał tylko o pieniądzach, zbierał je, choć nie wiedział po co, staje się człowiekiem hojnym, który potrafi się dzielić, który zapomina o tym temacie w życiu. No i w końcu ta nadzieja, że dzięki Bogu uda nam się naprawić, zbudować czy zainicjować ważne relacje w naszym życiu. Coś, co jest bardzo potrzebne w czasach zewnętrznego kryzysu. Ludzie, którzy widzą kryzys na zewnątrz, ale nie mają tych relacji, naprawdę dzisiaj są najbiedniejszymi ludźmi na tej planecie. Bo nawet jak na zewnątrz dzieją się straszne rzeczy, ale ty masz kogo kochasz, kto ciebie kocha, to wcale nie jest takie straszne. Tymoteusz uczył się tej drogi od apostoła Pawła. Apostoł Paweł nauczył się od Jezusa, który mu się objawił na drodze do Damaszku i wysłał go z misją, a także od jego uczniów, którzy się nim przez pewien czas opiekowali. Dzisiaj Kościół mówi o tej drodze i zachęca, by każdy, kto chce, na taką drogę wszedł, zaczynając od nawrócenia. Dzisiaj wróciliśmy z wyjazdu młodzieżowego do Cisownicy. Fajnie, zrobiliśmy majówkę, chociaż jeszcze jest kwiecień. I tam podczas tego wyjazdu Takim tematem przewodnim był wpływ. Mówiliśmy o ludziach, zjawiskach, treściach, które wywierają na nas wpływ. Zarówno ten dobry, jak i ten zły. I jak patrzymy na świat, który nas otacza, czy to ten wirtualny, czy ten rzeczywisty, okazuje się, że to jest bardzo zaburzona proporcja. To znaczy, o wiele łatwiej dzisiaj o zły wpływ. Dobrego jest o wiele, wiele mniej. I co gorsza, ten pierwszy, czyli ten zły rodzaj wpływu, wydaje się o wiele ciekawszy. Szczególnie młodemu pokoleniu, które jeszcze się nie sparzyło. Więc jest to nierówna walka. Dobrego wpływu jest bardzo niewiele. Widzimy, jak dzisiaj rodzice walczą o przyszłość swoich dzieci, chcąc znaleźć im szkołę, w której ktoś wywrze na nich dobry wpływ. Ale to graniczy dzisiaj z cudem. Nie mówiąc już o tym, że zazwyczaj wpływ rodziców jest na tyle negatywny, że szkoła nic nie pomoże. Więc mamy tego dobrego wpływu naprawdę niewiele w naszym świecie, a co gorsza, młode pokolenie ciągnie do zakazanego owocu, tak? Czyli wszystko, co my mówimy, że jest złe i należy się trzymać od tego jak najdalej, no młode pokolenie myśli, ach, tam musi być coś ciekawego, coś wspaniałego. Więc na tym wyjeździe uczyliśmy się o tym, że warto być świadomym, co wywiera na nas wpływ. Pod jakim wpływem dzisiaj jesteśmy? Czy to, co wywiera na nas wpływ, to są dobre rzeczy? Czy to jest dobre źródło, czy wręcz przeciwnie? Tymoteusz, który jest adresatem tego listu, został ukształtowany jako człowiek przez trzy osoby. Wszystkie te trzy osoby wywarły bardzo dobry wpływ na niego. Największy wpływ na jego życie na początku miały jego mama i jego babcia, które były chrześcijankami, a później apostoł Paweł, który zabrał młodego Tymoteusza ze sobą w podróż misyjną. I Tymoteusz jako młody człowiek stał przed wyborem. Skorzystać z wpływu, który daje babcia czy mama, nie jest to proste, prawda? Skorzystać z wpływu, jaki chciał wywrzeć apostoł Paweł, lub zanegować, powiedzieć, nie, ja chcę, mam swoją ścieżkę, ja wiem, jak sobie dojdę, będę szczęśliwy. Ale w wersecie 10 czytamy, jaką decyzję Tymoteusz podjął. Ty natomiast poszedłeś śladem mojej nauki, sposobu życia, zamierzeń wiary, cierpliwości, miłości, wytrwałości, cierpień i tak dalej. Tymoteusz wybrał. Wybrał dobry wpływ na jego życie. Jest to droga uczniostwa, o której tutaj dużo mówimy w naszej wspólnocie, którą rekomendujemy i na którą zapraszamy. Bo jest to sposób na zmiany w dobrą stronę w życiu człowieka. I mamy wiele świadectw, że tak się właśnie dzieje. Że ludzki charakter można zmienić w dobrą stronę. Że największy samolub może być człowiekiem, który służy z serca innym. Albo największy chciwiec jest człowiekiem hojnym i nie myśli o bogactwie. Mamy świadectwa tego, że człowiek inicjuje odbudowywanie ważnych relacji. I tak naprawdę jako wspólnota nie znamy innej skutecznej drogi, którą Bóg rekomenduje. Nie mówię, że to się ludziom nie udaje. Niech się udaje. Nie mamy zysku z tego, że świat w czymś sobie nie radzi. Chciałbym, żeby sobie radził. Chciałbym, żeby wszystkie rodzinne relacje w naszym kraju zostały odbudowane. Albo żeby ludzie, szczególnie w czasach kryzysu, wykazali zupełnie inny charakter. Zamiast myśleć tysięczny raz o sobie, pomyśleli o kimś, kto jest w trudniejszej sytuacji. Chciałbym, żeby cały nasz kraj tak wyglądał. I niech się to uda ludziom, którzy tego próbują. Tego im życzę. Ale droga, którą ja znam, w którą wierzę, którą rekomendujemy, jest to droga uczniów Chrystusa. Kiedy apostoł Paweł pisał ten list, Tymoteusz nie był w łatwej sytuacji. Bo droga uczniostwa, którą zapoczątkował Paweł, przekazał to zadanie Tymoteuszowi, ta droga była mocno zagrożona. Na wspólnotę w Efezie, w której służył Tymoteusz, był wywierany coraz większy nacisk światowego sposobu myślenia. Tak jest też dzisiaj. Na Kościół kultura bardzo mocno wywiera presję, by on dostosował się do jej standardów myślenia czy moralności. Dlatego zazwyczaj słowo Kościół ludzie kojarzą z czymś staroświeckim. Bo świat idzie naprzód, chociaż według nas idzie naprzód w rzeczach też złych, i próbuje wywrzeć presję, by Kościół też poszedł w tą stronę. Jaką presję wywierał świat na Kościół w Efezie? I to jest ciekawe zjawisko. Prawdopodobnie coraz bardziej zachęcano do zmiany charakteru. Odbudujcie relacje w swoich domach, zmieńcie charakter, ale nie w oparciu o moc Ducha Świętego, tylko o własne siły, bo macie te siły. Werset 5 i kolejne, zobaczmy, co Paweł pisał. Będą okazywać pozór pobożności, ale wyrzekną się jej mocy i od takich stroń. Z takich bowiem są ci, co wślizgują się do domów, przeciągają na swą stronę kobietki obciążone grzechami, powodowane pożądaniami różnego rodzaju. Takie, co to zawsze się uczą, a nigdy nie mogą dojść do poznania prawdy. Jak Jannes i Jambres wystąpili przeciw Mojżeszowi, tak też i ci przeciwstawiają się prawdzie. Ludzie o spaczonym umyśle, którzy nie zdali egzaminu z wiary. Ale dalszego postępu nie osiągną, bo ich bezmyślność będzie jawna dla wszystkich, jak i tamtych jawna się stała. Ty natomiast poszedłeś śladem mojej nauki. Kultura wywiera presję na Kościół. To jak świat myśli, zawsze próbuje przeniknąć do Kościoła. I tam w Efezie pojawili się ludzie, nauczyciele, którzy nawoływali do dobrych zmian. Odbuduj relacje. Zmień swój charakter w oparciu o własną moc. Dzisiaj mamy tego pełno wszędzie, w internecie, w książkach. Jak odnaleźć moc, która jest w tobie ukryta? Jak uwolnić potencjał, który jest w tobie? Jak słuchać najwyższej mądrości własnego serca? To wszystko, dzisiaj mamy mnóstwo poradników, jak to zrobić. I tam było podobnie, taka nauka wywierała presję na Kościół i było to dosyć atrakcyjne dla nich. Jednak ostatecznie siała spustoszenie. Bo to, w co wierzy świat, albo to, w co chce wierzyć, że w nas jest moc, wystarczy postanowić, poćwiczyć, damy radę. Nie działa w Kościele. Prowadzi do pozornych zmian, tak jak w przypadku tych ludzi. Będą okazywać pozór pobożności, ale wyrzekną się jej mocy, czyli wyrzekną się źródła, którym jest Bóg. Boga można by z tego równania wyłączyć i człowiek powinien sobie poradzić. To jest normalne, że człowiek w pewnym momencie pod wpływem emocji czy pewnej nauki próbuje sam zmienić własny charakter. Albo odbudować relację o własnych siłach. Ale jeden z grzechów, które Paweł na początku wymieniał, to była wyniosłość, czyli ja wiem lepiej. Ja wiem, co czuję. Kto lepiej niż ja wie, jak sobie z czymś poradzić? Paweł przytacza przykład Jannesa i Jambresa. W Starym Testamencie nie mamy tych imion, ale w kulturze żydowskiej tych imion używa się, żeby opisać dwóch czarowników, którzy byli na dworze Faraona, kiedy Mojżesz wezwał Faraona do wypuszczenia narodu wybranego z Egiptu. Bóg czynił tam różne znaki i cuda. I Jannes i Jambres próbowali zrobić to samo. Kiedy Bóg coś zrobił, oni robili coś bardzo podobnego. Ale w tej ostatecznej rozgrywce przegrali z Kretesem. Okazało się, że ich czyny są jak iluzja czy sztuczka. Tworzyli pewnego rodzaju podróbki, sztuczki, niewiele warte. Według tradycji żydowskiej Jannes i Jambres wyszli jako prozelici z Egiptu razem z narodem wybranym. Byli jednymi z tych, którzy nawoływali później do kultu Złotego Cielca, do którego niestety kultu naród wybrany się na chwilę posunął. I Paweł używa ich przykładu i ich historii, by nam zobrazować, ile są warte te nasze wysiłki. Masz w sobie moc, tylko musisz ją odkryć. Potencjał, który w tobie jest ogromny. Siła twojej motywacji, by coś zmienić, może zmienić cały świat. Według Biblii jest to sztuczka, oszustwo, które niewiele zmienia. Jedynie, co może stworzyć, to pozory. I dlatego było bardzo ważne, aby Kościół już w pierwszym wieku nie zaczął przypadkiem wierzyć bardziej w ludzką siłę niż w moc Boga. W dobre pragnienia, wewnętrzną moc, wewnętrzną siłę, by zmienić świat na lepsze. Aby doświadczyć prawdziwej zmiany charakteru, na przykład przestać być samolubem. Albo żeby uzdrowić relacje, ważne relacje w życiu. Jest potrzebny pewnego rodzaju cud. A inaczej moc Boga, którą On jest gotowy zaangażować w życie człowieka. A rolą Kościoła jest o tym mówić, do tego wzywać i tej mocy poszukiwać. Więc zamiast mamić nas jakimiś głodnymi kawałkami, że w nas jest jakaś uzdrawiająca moc, która zbawi ten świat od jego wszystkich złych rzeczy, mamy tego dowód, że tak nie jest. Świat pędzi o własnych siłach i co? Mamy kryzys na kryzysie. Wszędzie jest kryzys. Zamiast w to wierzyć, potrzebujemy nauczyć się korzystać z mocy Boga. Doświadczyć na przykład przemiany charakteru. Najgorszej cechy charakteru, jaką posiadam. W odwrotną. Czy świat się zmieni, jeżeli takiej zmiany doświadczymy? Może w mikroskali, ale jednak się zmieni. Bo jak się zmieni dom człowieka, który jest gniewnym samolubem, jeżeli on zmieni, doświadczy mocy Boga, zmieni się, tak? Zacznie dzielić się z innymi, a jego gniew zostanie zamieniony w łagodność. Czy zmieni się świat? W mikroskali się zmieni, ale czy to nie ta mikroskala domu jest najważniejsza? Więc nauka o ludzkich możliwościach, o potencjale ludzkiego umysłu i serca jest wielką herezją naszych czasów, ale była już wtedy herezją, w pierwszym wieku. A herezja to jest nauka, która jest bardzo szkodliwa, jeżeli się jej nie usunie. Dlatego w naszej wspólnocie ciągle mówimy o tym, że nasze wysiłki to są martwe uczynki. Nie da się na tym daleko zajechać. Można pobudzić emocje, można wzbudzić nadzieję. I to jest najwspanialsze w tym projekcie, że znowu jest nadzieja, że coś się zmieni. Ale co z tego, jak z tej wielkiej nadziei potem jest jeszcze większe rozczarowanie i człowiek naprawdę już później nie ma nic. Przez ostatnie kilka lat w naszym świecie, nazwijmy to, mieliśmy szereg kryzysów, od pandemii począwszy. Kto jest winny? Ciekawe jest to, jak obserwujecie internet, jak on język, którym się posługują ludzie. Ludzie rozczarowani albo zagniewani. Wszyscy są wyniośli. Ja wiem lepiej. Ja wiem, kto jest winny. To oni są winni. Oni odebrali mi pracę. Ci wymyślili COVID. Tamci wymyślili szczepionki. Zarabiają na tym miliony. Zniszczyli nasz świat. A ta władza jest winna inflacji, a drudzy mówią, to tamta, poprzednia jest winna. I tak dalej. Jedni drugich będą obwiniać coraz mocniej, używając coraz agresywniejszego języka, o czym też mówi Paweł w tych znakach końca czasów, tak? Mówi o tym, jak ludzie będą miotać oszczerstwa. I dzisiaj te oszczerstwa lecą non-stop w każdym kierunku. Jakbyśmy je zliczyli, byśmy musieli powiedzieć, że jesteśmy w stanie wojny domowej, bo wszyscy wszystkich obrażają, atakują. Ale to, że dzieje się to w jakiejś tam płaszczyźnie społecznej, to jest pół biedy. Gorsze jest to, że dzieje się to w środku, w domu. Że małżonek wie w swojej wyniosłości, że 100% winy jest po drugiej stronie. To ona albo to on jest temu wszystkiemu winny, nie ja. Albo co gorsza, niektórzy mówią, to dzieci są winne, zepsuły nam życie. No i modne ostatnio, nie, to jest wina rodziców. Wszystkie ich błędy, sumą tych błędów jestem ja w całym swoim nieszczęściu. Tak, wskazywanie palcem, miotanie oszczerstw, ty jesteś winny, ty zniszczyłeś nasz świat, nie, to ty zniszczyłeś nasz świat. Przerzucamy się tym, jakbyśmy byli w stanie wojny domowej. I powoli robi się to ogromnym absurdem. Bo każdy, kto usiądzie i pomyśli, mówi, tak naprawdę brat na brata donosi, gniewa się, obwinia, oskarża. Jezus w takiej sytuacji powiedział, kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamień. No te kamienie dzisiaj latają w każdym kierunku. Ludzie nie czują się winni. Ktoś jest winny temu, że doszliśmy do takiego stanu, w jakim jesteśmy. Więc świat krzyczy ukarać winnych. I jak popatrzymy na język używany w internecie, ludzie życzą śmierci swoim przeciwnikom. Lepiej, żeby ich nie było. Obrażają ich, każde złe słowo powiedzą na nich. Powiedzą, że życzą im tego, żeby ich na tym świecie nie było, że świat byłby zdrowszy bez nich. Czy nie jest to już pewnego rodzaju absurdem? Jezus powiedział, kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamień. I wszyscy tam się rozeszli, począwszy od najstarszych, którzy wiedzieli, że też zrobili, popełnili błędy. Też zepsuli ten świat. Też potrafią psuć relacje. Świat w pojedynczym ruchu zatrzymuje się na narzekaniu. Co nam pozostało, jak narzekać na kryzys? Ten COVID, to wszystko, te podatki, inflacja. To no, masz 100 powodów, żeby narzekać. I świat się jest krótkowzroczny, bo się na tym zatrzymuje. Jeszcze w głupi sposób reaguje na te wszystkie negatywne bodźce. Wyładowuje swoją frustrację, miotając oszczerstwa w każdą inną stronę. Apostoł Paweł, Jezus, jego uczniowie mówili o czymś zupełnie innym. Mówili, jedyna droga, żeby to wszystko uzdrowić, to jest zacząć od siebie. Wszyscy mówili o długofalowym wpływie na człowieka, najgłębiej jak się da, na poziomie jego serca. Niech tam doświadczy przemiany. Niech z człowieka zagniewanego na kogoś drugiego stanie się człowiekiem, który potrafi kochać własnych nieprzyjaciół. Taka zmiana odmieni ten świat. Może w mikroskali, ale jednak go odmieni. Więc świat mówi, oni są winni. A Paweł mówi, to chodźcie, my spróbujmy ten świat odmienić. Więc jeżeli chcesz zobaczyć lepszy świat, to najlepiej wejdź na drogę uczniów Chrystusa. Może kryzysy nie miną, może będzie nawet trudniej, ale jeżeli doświadczamy głębokiej przemiany charakteru dzięki mocy Boga, potrafimy radzić sobie wspólnie z tym, co nas spotyka. I prawdziwych przyjaciół poznawać, nawet kiedy jest bieda. Jest to droga, którą kroczymy, którą rekomendujemy, której uczymy. Może czas na tą drogę wejść, poddać się pod wpływ ludzi, którzy zamiast obwiniać innych, zamiast narzekać, odkładają wiarę we własne siły i w siły ludzkiego umysłu i serca, I zamiast tego ufają Bogu. I liczą, że On przemieni to kamienne serce w serce żywe. Zmieni ten paskudny charakter na innego człowieka. Trochę tak, jakby dział się cud. Może warto uczyć się od ludzi, którzy nie zadowolą się pozorami pobożności, ale takich, którzy pragną, żeby były prawdziwe zmiany wśród nas. Wielu z nas jest na tej drodze i nie musi na nią wchodzić, ale możemy zaprosić na nią innych. Chyba nie ma nic piękniejszego, niż otworzyć komuś drugiemu drzwi do zmiany na lepsze. Więc może zamiast skupiać się na tym wszystkim, co się złego dzieje wokół, pomóc komuś doświadczyć jakiejś przemiany. Zmian w charakterze. Oddalenia się od samolubstwa. A co za tym idzie później? Uzdrowienia pewnych relacji. No, a póki co sporo sił wkładamy w powstawanie chrześcijańskiego ośrodka edukacji i kultury. I nie mówię tutaj o budynku, bo już można powiedzieć kończymy tą pracę, ale o wydarzeniach, które tutaj organizujemy, na przykład dla młodszych pokoleń. Wróciliśmy właśnie z majówki w Cisownicy, majówki w kwietniu w Cisownicy i chciałem z tego miejsca bardzo podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w stworzenie tego wydarzenia. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że niektórzy młodzi ludzie mają kryzys na zewnątrz. Wszystko, co się dzieje, w jaki sposób ich przytłacza. Ale mają też kryzys w środku, we własnej rodzinie, w domu. I mam nadzieję, że COEK, albo to, co tutaj robimy wspólnie, będzie dla niektórych oznaczało miejsce, gdzie mogą doświadczyć dobrych relacji i odpocząć od tego kryzysu. Kiedyś po klubie gier zawoziłem jednego z uczestników do domu, razem z moją żoną zawoziliśmy go i on mówi, ja bym mógł mieszkać na ośrodku. Co oznaczało, nie chcę wracać do domu, tak? Jest tam trudno. Więc to, co robimy, wysiłek, który w to wkładamy, ci z was, którzy to robią, jestem za to bardzo wdzięczny, bo może w mikroskali, ale świat staje się lepszym miejscem. I zachęcam wszystkich do zaangażowania się w tą pracę, nieważne jakie pokolenie reprezentujemy, bo wyobraźcie sobie ludzi, którzy mają kryzys na zewnątrz i w środku, co im zostało. Może jest czas, żeby ich zaprosić i stworzyć im miejsce, w którym od tego kryzysu odpoczną. Może kiedyś powiedzą, zamiast prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, to co powiedzą? Prawdziwych przyjaciół poznaje się w COEK, ale to jeszcze za wcześnie. Dzisiaj może jeszcze trudno to powiedzieć, ale jeżeli pójdziemy zgodnie z Bożym powołaniem, może ktoś kiedyś wymyśli takie hasło. Dziękuję.